Witamy wspaniałego ekologa. Bo, proszę Państwa, są ekolodzy i ekoterroryści, tak nazywam. Tak, to się tak ma do ekologii, ten ekoterroryzm, powiedziałem przedtem, jak chłopaki mówili u nas w domu w Olkuszu, to mówili jak pięść do oka. Tak się to ma. Tak, ten ekoterroryzm do ekologii. Ekoterroryzm teraz na przykład, nic się nie odzywali, jak płynęły te wszystkie brudy i zatruli Wisłę, masa, miliardy metrów sześciennych brudów. No, proszę Państwa, Wisłą nie ma. Ale jak profesor Szyszko bronił puszczy razem z ludźmi, z leśnikami, no to co oni wyprawiali? No i puszcza jest zniszczona. Kto za to odpowie? 60 tysięcy hektarów puszczy zniszczonych. Byłem w tej puszczy, to naprawdę, proszę Państwa, tak przygnębiające wrażenie, że no nie. Kornik zeżar wszystkie te świerki i to bierze się do następnych. Tak, no. I ekolodzy i wszyscy ich tak nosiliby na rękach niemal. W całej Europie. A Niemcy, jak się tam, jak oni chcieli niby bronić lasów, jak tam coś wycinali, bo trzeba było to wyciąć, no to policja przyszła, zgarnęła wszystko i z głowy. A u nas policja nie może. Ciekawe to jest. No ale prawdziwego kolegę witamy, pana kierownika Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, pan Marian Szymkiewicz. Dziękujemy panu, że pan te rzeczy nam mówię. Bardzo lubię tę audycję. Dzisiaj o borsuku. Największy polski łasicowaty. Jak wygląda borsuk? Jakie środowiska zamieszkuje? Gdzie możemy go spotkać? Jak daje? Te wszystkie tajemnice, prosimy. Czym się odżywiają? Jaka sytuacja jego gatunku? A ja szukam w internecie, żeby go zobaczyć.
Witam serdecznie i słuchaczy, i księdza dyrektora. Dzisiaj gościnnie jestem w pięknym miejscu nad Narwią, niedaleko Łomży, w Muzeum Przyrodniczo-Historycznym w Dworku Lutosławskich w Drozdowie. Stąd miejsce i cenne.
Pozdrawiamy serdecznie. To w takim miłym środowisku pan jest.
Tak,
mili
i historycznie
ludzie,
bardzo ważne miejsce. I Lutosławscy, i pan Dmowski byli związani właśnie z tym obiektem. No i oczywiście przyrodniczo, także
ale
jeżeli
można, panie kierowniku, jeżeli można, wiem, że jest też morsuk europejski jakiś, to jest inny niż... Czy nasz jest europejski? A są jeszcze, jeżeli jest... europejski, to pewnie jeszcze inne są te borsuki,
tak.
Nie?
Dzisiaj o borsuku, a to z tego powodu, że ostatnio dużo mówiliśmy o ptakach. Mamy jesień. Jesień kojarzymy z odlotami ptaków. Zaczynają to jeżyki, bociany. Teraz przylatują do nas tundrowe gatunki gęsi, które są już po drodze do swoich zimowisk w środkowej, zachodniej Europie. Ale do zimy przygotowują się nie tylko ptaki, i także wszystkie inne organizmy, które u nas występują. Jednym z takich ciekawych gatunków, dla którego jesień, w zasadzie już od połowy lata, jest to bardzo ważny okres, jest borsuk. Borsuk, który jest przedstawicielem rodziny łasicowatych, jego dalszymi kuzynami w rodzinie to jest wydra, to są oba gatunki kun, to jest tchórz, to wymieniam teraz przedstawicieli tej rodziny tu w naszym kraju. To jest najmniejszy ssak drapieżny świata łasica, a troszkę większy gronostaj. To jest norka europejska, która u nas wyginęła, a z kolei jej miejsce zajęła norka amerykańska. I borsuk jest u nas największym przedstawicielem tej rodziny, natomiast na naszym kontynencie, w Europie, mamy jeszcze większego. Na północy żyje rosomak, który jest tu największym łasicowatym. Borsuk jest zwierzęciem o takiej krępej sylwetce. Ma dość szeroki, krępy tułów. szyję krótką i dość grubą, która przechodzi bez zwężenia w głowę. Głowa nieco spłaszczona. Przede wszystkim charakterystyczne ubarwienie tego ssaka to jest właśnie ubarwienie głowy, gdzie czoło jest białe i boki, natomiast przez oko do ucha biegną po obu stronach głowy czarne pręgi, ta charakterystyczna pręgowana głowa to jest taki znak rozpoznawczy borsuka. Całość ubarwienia grzbietu, boków jest takie srebrzysto-szare, zakończenie uszu jest białe. Charakterystyczne ślady pozostawia. Przednie kończyny zaopatrzone są w bardzo długie pazury, także gdzieś wędrując po deszczu. W wielu zakątkach, czy na mokrym piasku, na błocie możemy zobaczyć właśnie odbite poduszki i długie pazury z przodu, to znaczy, że przed nami wędrował leśną drogą borsuk. To zwierzę waży od 10 do 20, rekordowo nawet 26 kg. Masa ciała u borsuka się bardzo mocno zmienia, a to z tego powodu. Najszczuplejszy jest oczywiście po okresie zimowym, po zimowym śnie, czy pobycie w norze. A jesienią, w zasadzie jak już wspomniałem, od końca lata borsuki bardzo intensywnie żerują, najadają się, przybierają na... ich masa się powiększa niemal dwukrotnie, w zależności też w jakiej strefie występują. Na południu nie muszą tego robić, ponieważ tam klimat jest łagodny, natomiast u nas, jeszcze bardziej na północy, muszą się przygotować, by w norze spędzić najbardziej niekorzystny czas, czyli okres zimy, kiedy po prostu nie ma dostępu do pokarmu. Borsuk nie boi się chłodu, natomiast po prostu nie ma pokarmu. No i gromadzi rezerwy tłuszczu, które muszą mu pozwolić na przetrwanie 3 miesięcy w norze. Sen borsuka nie jest...
A to tak długo, sen... prawda?
Tak, 6 miesięcy, pół roku. Oczywiście to jest długi okres. Borsuki na dobre zasypiają. No trudno to nawet mówić o takim zasypianiu. To jest taki letarg. To nie jest taki sen jak sen świstaka w Tatrach, czy susłów na Lubelszczyźnie, czy Opolszczyźnie, czy naszych małych ssaków z rodziny popielicowatych, koszatki, popielicy, orzesznicy. Natomiast ten sen borsuka jest przerwany, jeśli się tylko troszkę ociepli, to borsuki się budzą, wychodzą żerować. Kiedy temperatura spada poniżej minus 5 stopni Celsjusza, wówczas już z nory nie wychodzą. Nie dlatego, tak jak już wspomniałem, że jest im zimno, tylko dlatego, że po prostu nie ma pokarmu. No i trzeba oszczędzać rezerwy na te trudne dni. Oczywiście na północ od naszego kraju ten okres w norze może być jeszcze dłuższy. No teraz mamy ewidentne zmiany klimatyczne, jak już mówiłem tutaj parę razy. Klimat nam się zmienia, natomiast nie wiemy dokładnie, jakie są tego przyczyny. Tu nie ma żadnej jasności. I borsuki też będą zmieniały troszkę swoje obyczaje, bo będą miały dłuższy okres, że będą miały więcej czasu na żerowanie. Niestety rok do roku, jeśli chodzi o warunki meteorologiczne, się u nas mocno zmieniają i niewykluczone, że ta tegoroczna zima może być mroźna, ale nie musi. Jeśli nie będzie, borsuki będą mogły także w zimę, w okresie zimowym być aktywne, gdzieś tam szukać pożywienia. Borsuk występuje praktycznie na terenie całej Polski w różnym zagęszczeniu. W ostatnich latach mam wrażenie, że liczebność tego gatunku mocno wzrosła. A jednym z takich znaków jest niestety smutne dla tego gatunku epizody, to znaczy na pewno wielu pośród słuchaczy Radia Maryja nieraz widziało borsuki zabite przez samochody leżące na poboczach i to dopiero nam uświadamia, jak w wielu miejscach borsuki występują. Normalnie ssaki te kojarzymy przede wszystkim z terenami leśnymi, ale one lubią te lasy, które przeplatane są śródleśnymi łąkami, pastwiskami, polami. Bardzo lubią mozaikę leśno-polną. Znakomicie się przystosowały do tego właśnie krajobrazu rolniczego, który dominuje teraz w naszym kraju, czyli mozaika lasów, pól, łąk, upraw. W Europie Zachodniej zasiedlają także osiedla, miasta i w naszym kraju też jesteśmy na takim etapie, przynajmniej na Pojezierzu Mazurskim mamy coraz więcej informacji o borsukach, które mieszkają po prostu na terenach wiejskich, w ogrodach, zwłaszcza tam, gdzie mieszkańcy przyjeżdżają, mają domki letniskowe, jest sporo iglaków posadzonych. Borsuki takie miejsca wykorzystują, prawie przez cały tydzień mają spokój. Pomiędzy poszczególnymi płotami, ogrodzeniami podkopują sobie przejścia, także gatunek się zmienia. No niestety również na tych terenach zurbanizowanych też dużym zagrożeniem są samochody. Także zwierzę, które, tak jak wspomniałem, najczęściej widzimy w przykrych dla niego okolicznościach, kiedy to potrącone przez samochód martwy borsuk leży gdzieś na poboczach, idąc czy jadąc rowerem, taki widok możemy spotkać. Natomiast samego borsuka w lesie nie jest łatwo spotkać, ponieważ jest to zwierzę o aktywności nocnej. Cały dzień spędza w norze, a wieczorem o zmierzchu wychodzi na żerowanie. Poświęca na to dużo czasu, przeciętnie to jest w okresie od wiosny do jesieni 8 godzin, ale w okresie letnim, kiedy dzień jest bardzo długi, to może być nawet do 15 godzin. O świcie wraca, borsuki wracają do swojej nory, tam spędzają dzień, by następnego dnia w nocy znów wyjść na łowy.
A co jedzą?
Ich dieta jest bardzo, bardzo zróżnicowana. Jest to gatunek wszystkożerny, taki borsuk jest takim polifagiem, to tak naukowo trochę brzmi, czyli po prostu wszystkożernym. Zjadają pokarm zarówno mięsny, z wysokowartościowym białkiem i pokarm roślinny, ale borsuk jest takim, choć jest drapieżnikiem, to jest takim trochę nietypowym drapieżnikiem. Jego główną i ulubioną zdobyczą to są dżdżownice. Dżdżownice, których na wielu powierzchniach, zwłaszcza na glebach rzeznych, może być dużo. Jest to pokarm, który specjalnie nie ucieka. Trzeba się do niego dostać, ale borsuk jest zaopatrzony w mocne pazury. Poza tym w nocy dżdżownice wychodzą i to jest główny pokarm. Tam, gdzie są dżdżownice, one stanowią główną część borsuczej diety i stąd też wpływają, jeśli tereny są żyzne, zagęszczenie borsuków może być tam większe, ponieważ jest więcej dżdżownic. Skrupulatni zoolodzy wyliczyli, że między innymi w Puszczy Białowieskiej dokładnie, która była już tu wspomniana, dokładnie przebadanej, w lasach grądowych, czyli tych wielogatunkowych lasach liściastych, rosnących na żyznych glebach, tam gdzie właśnie lipy przeplatają się z jesionami, z grabami, z dębami, są też świerki, sosny, brzozy. Tam może być nawet do 400 kilogramów dżdżownic na hektar. W lesie olchowym, czyli takim troszkę bardziej podmokłym, jest ich około 300 kilogramów, a w borach mieszanych i borach, czyli czystych czy mieszanych drzewostanach sosnowych, najczęściej rosnących na słabych glebach, jest zaledwie 50 kg dżdżownic na hektar, więc tam borsuki mają dużo większe rewiry, żeby po prostu znaleźć odpowiednią ilość pokarmu. Ale oprócz dżdżownic zjadają bardzo chętnie płazy, tym polują na ropuchy, które unikają inne ssaki drapieżne. Ropuchy mają gruczoły, taką właśnie troszkę trującą cieczą, więc borsuki mają sposób, zjadają ropuchy od strony brzusznej, zostawiają skórę właśnie z tymi gruczołami, pozostawiają. Bardzo dużo zjadają w okresie letnim owadów, zwłaszcza bardzo lubią te koprofagiczne chrząszcze, które popularnie wielu ze słuchaczy Radia Maryja spotyka na drogach. To są te takie niebieskie, to jest żuk gnojowy, żuk wiosenny, żuk leśny, tam gdzie są przylporty, też bardzo chętnie zbierane. Więc i oczywiście jeśli się trafią jakieś ptaki, między innymi także jeże padają ofiarami borsuków, drobne gryzonie, chętnie zjadają padlinę, między innymi gdzieś zabite przez samochody koty, psy. No niestety kręcąc się przy drogach, same też padają ofiarami pojazdów, już dwa razy o tym wspomniałem. Drugą część stanowi pokarm roślinny. Zjadają różnego rodzaju bulwy, nasiona i kukurydzy i zboża. W tej fazie mlecznej jagody, kłącza. Także owoce, także ta dieta borsucza jest bardzo bogata, ale z takim właśnie punktem ciężkości nastawionym na dżdżownicę, na parę innych grup, które wymagają po prostu od borsuka, nie są jakieś ryzykowne w zdobywaniu, tak jak w przypadku wilków, które muszą polować, narażają się. Borsuk musi mieć dużo czasu, żeby nazbierać tę odpowiednią ilość swego pokarmu, także jest takim żmudnym zbieraczem. On chętnie odwiedza nasze trawniki, tam możemy takie lejki spotkać, tam się właśnie dostaje do dżdżownic, specjalnie inne rzeczy go nie interesują, ale trawniki podlewamy, więc fauna, populacja dżdżownic w takich miejscach, zwłaszcza gdy mamy okresy suszy, jest bogata, no stąd jest interesująca dla borsuka.
Ale to ciekawe, tak słucham, zasłuchałem się. To jest ten borsuk, w Polsce jest ten europejski, prawda?
Tak, tak.
Ale jest też na przykład amerykański.
Tak, borsuków jest wiele gatunków. Jest borsuk srebrzysty właśnie, który żyje w Ameryce. Borsuk tybetański. Bardzo ciekawa jest struktura rodzinna borsuków. Borsuki żyją w grupach. Jeszcze do niedawna uważano, że borsuk to jest taki samotnik, złośliwy o takim charakterze. Mamy kilka takich właśnie przysłów naszych starych, choć o borsukach nie ma zbyt wielu przysłów, które tego ssaka stawiają w takim świetle takiego właśnie samotnika,
a tak sobie mówili ludzie,
chroniącego
nawet
od innych.
Panie kierowniku, mówią, ludzie też mówią nieraz o takich smętnych, takich ukrytych, ty borsuku. Tam,
wiesz, no tak, tak, tak oczywiście. Tak, to właśnie są te
to tak nie jest, prawda?
Okazuje się, że jest to nieprawda i filmy stworzone, pokazujące życie tych zwierząt i badania przede wszystkim właśnie teriologów, dużo takich badań przeprowadzono ważnych właśnie u nas w Puszczy Białowieskiej, ale także w Polsce Centralnej, między Warszawą i Łodzią, pokazują, że są to zwierzęta, no i oczywiście za granicą, także, że są to zwierzęta bardzo towarzyskie, żyją w grupach rodzinnych, zwanych niekiedy tam przez badaczy klanami. Taka grupa może liczyć od 2 do nawet 23 osobników, ale oczywiście to wyjątkowo w Puszczy Białowieskiej, to było około 7, od 2 do 7 grupy rodzinne liczyły sobie. To w takiej grupie dominującą rolę odgrywa właśnie samiec i samica, dominujący samiec i samica, i w grupie z reguły jest też ich wcześniejsze rodzeństwo, także jest to grupa taka rodzinna, mocno ze sobą spokrewniona. Tylko ta dominująca samica, czy też dominująca para się rozmnaża z setem. Pozostałe samice, najczęściej turki, też rodzą dzieci, ale są one zabijane przez tę dominującą samicę. Ktoś powie, że to coś okropnego. No nie jest to do końca coś okropnego, jest to pewna strategia, która umożliwia normalne funkcjonowanie rodziny, bo gdyby się raptem dużo, kilka samic tych sióstr by urodziło małe, to wówczas borsuki by po prostu w trosce o te swoje małe, byłoby tyle konfliktów, że cała rodzina by się rozpadła. Interesujące jest to, że ta właśnie dominująca para odpowiada między innymi za wychowanie potomstwa, troszczy się o niebezpieczeństwo. To znaczy, chciałem powiedzieć, że po prostu cała rodzina nie współdziała przy wychowaniu potomstwa, tylko rodzice. Natomiast reszta członków rodziny uczestniczy w takich pracach jak powiększanie nory, czy troska teraz jesienią o nową wyściółkę w komorze tej lęgowej. Jak Państwo wiedzą, borsuki żyją w norach. te nory niekiedy to są prawdziwe podziemne pałace o głębokości kilku, nawet czterech do pięciu metrów. Ilość czy długość korytarzy, które się ze sobą krzyżują, może przekraczać nawet kilkaset metrów, a powierzchnia takiego pałacu zajętego to jest ponad, może być nawet 250 metrów. I kolejne pokolenia borsuków, jeśli nic strasznego się nie wydarzy, zamieszkują tę norę, rozbudowują ją. Otworów wejściowych może być kilkanaście, czasem są one ukryte gdzieś pod pniem, pod jakimiś paprociami. Nora może mieć kilka pięter. Także najstarsze nory w Puszczy Białowieskiej znane są chyba 1825 roku. Na Mazurach też mamy wiele takich miejsc, no dokładnie nie wiemy ile lat tam kolejne pokolenia borsuków mieszkają, ale jest tego dużo. Oczywiście w swoim rewirze, który może być nawet bardzo duży, w Puszczy Białowieskiej są bardzo duże rewiry borsuków, nawet do 12 do 25 km kwadratowych, no to jest ogromna powierzchnia. Przypomnę, że na przykład jezioro o powierzchni 1000 hektarów to jest ogromny zbiornik, ale na przykład tam, gdzie pokarmu jest dużo, te rewiry są mniejsze i mogą liczyć sobie nawet zaledwie 20 hektarów. Tak jest na przykład między innymi w Anglii. W Polsce centralnej to jest około 5,5 hektara, od 4,5 do 5,5 hektara. W obrębie tego rewiru borsuki mają kilkanaście nor, ale tylko ta jedna główna, którą przed chwilą opisywałem, to jest ta najważniejsza. Tam mieszka rodzina borsuków zimą. Tam najczęściej te spędzają dzień. Tam rodzą się małe borsuczęta, a te dodatkowe nory służą jako doraźne schronienia, kiedy zwierzęta są w swoim rewirze.
Tak. Panie kierowniku, a jak długo żyją?
Borsuki mogą żyć na wolności nawet do 15 lat, ale myślę, że to chyba się często zdarza. Pewnie są takie przypadki. Natomiast, tak jak już wspomniałem, jest wiele różnych niebezpieczeństw. Borsuk jest u nas gatunkiem łownym, aczkolwiek polscy myśliwi specjalnie tam nie pozyskują borsuka intensywnie. Także jest to zwierzę u nas niezagrożone. Natomiast jest wiele tych innych czynników, takich jak te samochody, już czwarty raz wspomniane pojazdy, różne inne przypadkowe nieszczęścia, których przyczyną pośrednio często jest człowiek, ale mają też swoich wrogów naturalnych, między innymi na borsuki mogą polować wilki, tam gdzie występują, także rysie, małe borsuczęta,
a wilki?
Mogą paść ofiarami.
A wilki też?
Orłów, ale to nie jest jakieś wielkie niebezpieczeństwo. Kiedyś padały często też sidła stawiane przez hutowników. Na szczęście w większości naszych regionów wnykarstwo jest taką dziedziną zmierzchową. Dzieci kłusowników wolą inne zajęcia. Może przesadzam, jeśli dalej mają taką smykałkę, to wolą na przykład kraść samochody niż stawiać wnyki i gdzieś tam chodzić po jakieś borsuki nocą. Także z tej strony borsukom już niewiele grozi. To jeszcze chciałem tylko dodać, że borsuki są bardzo agresywne, jeśli chodzi o obronę swojego rewiru. Granice rewiru są dość dobrze wyznaczone, nawet ścieżkami, którymi zwierzęta każdą noc przemierzają, sprawdzają. Granice są zaznaczane. Wzdłuż granicy co jakiś czas rozmieszczone są tak zwane latryny, czyli po prostu ubikacje, gdzie członkowie danej rodziny czy klanu pozostawiają odchody, mocz. No i borsuki, tak jak inne łasicowate, mają gruczoły zapachowe, które służą między innymi też parzyste gruczoły przyodbytowe i gruczoły zapachowe pod ogonem. Wydzielina służy właśnie i do wzajemnej komunikacji. Jest to informacja dla członków rodziny, kto tutaj był, czy na przykład samiec dominujący przed. I jest to też informacja dla sąsiadów, żeby nie wchodzić na teren zajęty przez daną rodzinę. Borsuki pod tym względem są zwierzętami niezwykłymi. z NOR prowadzą właśnie ścieżki do tych latryn, gdzie zwierzęta się załatwiają, pozostawiają odchody, także nawet wielu spośród osób mogłoby się od nich uczyć, patrząc na przykład na zanieczyszczone właśnie tereny podmiejskie, jeszcze gdzieś w innych miejscach niekiedy ze wstydem człowiek przechodzi, bo w przeciwieństwie do borsuków pozostawiamy często tereny bardzo, bardzo zaśmiecone.
Dziękuję bardzo serdecznie. No już mamy tylko 3 minuty. Ktoś telefonuje.
Ojej,
nie mamy telefonu.
Było...
Ale pięknie. To jest bardzo, to jest tak ciekawe. Dla pana to się słucha z takim, z wielkim zainteresowaniem. To jest, piękny świat pan pokazuje. Piękny świat. Borsuki. Właśnie. Odżywiają się, już pan powiedział, prawda?
Tak, bardzo, bardzo lubią czczownicy, ale ta paleta, to menu jest bardzo niezwykle bogate. I pokarm roślinny, i pokarm zwierzęcy. No i szykują się teraz do zimy. Wszystkie zwierzęta, cała rodzina śpi w jednej głównej komorze. Teraz jesienią stara podściółka, mech, suche trawy, liście, które wykorzystywane były poprzednie zimy, są wyrzucane, a borsuki nagarniają, przynoszą nowe, robią to śmiesznie, tak dość interesująco. Taką podściółkę w lesie gromadzą w takich stosach i następnie borsuk chwyta przed nimi łapami, z góry pyskiem to przyciska i cofając się wchodzi do nory i wciąga to tam właśnie do tej komory głównej, gdzie rodzina będzie spała. Natomiast bardzo interesujące jest to, że w tych rozbudowanych pałacach borsuczych z piętrami bardzo często wprowadzają się inne ssaki, między innymi lisy czy jenoty, ale z reguły borsuki mieszkają najgłębiej, tam gdzie jest najcieplej, lisy są wyżej, jenoty podobnie i z reguły są to oddalone miejsca, tak aby zwierzęta nie wchodziły sobie w drogę.
Niesamowite, niesamowite. Przepiękna sprawa, panie kierowniku. No, w ogóle przyroda, przepiękną sprawą. Czy one już śpią, czy jeszcze nie?
Nie, jeszcze nie. No, mamy jeszcze dość łagodnie. Ten ich sen, jak już wspomniałem, to jest taka hibernacja. Ich temperatura ciała spada, ale niewiele. To są 1-2 stopnie i to jest takie przysypianie, podobnie jak u niedźwiedzia czy u wiewiórki, a jak się ociepli, znów stają się aktywne. Aktywność tą swoją na dobre kończą wychodzenie, gdy temperatura spadnie poniżej minus 5 stopni Celsjusza, wówczas otwory wlotowe nor są zasypywane suchymi liśćmi, ziemią i borsuki po prostu zaczynają spędzać zimę. Już w listopadzie dokładne badania właśnie w Puszczy Gawieckiej przeprowadzone przez pracowników Zakładu Badania ssaków wykazały, że już w listopadzie jest średnio wiele dni, podczas których w ogóle nie wychodzą z nory. No i ten okres, jak już wspomniałem, to grudzień, styczeń, luty, kiedyś to były długie okresy, zupełnie bez aktywności zimowej. Teraz zimy mamy takie, jakie mamy. No, ostatnia zima była tego najlepszym przykładem. Na Mazurach mieliśmy 4 dni z popruszonym śniegiem, który nawet chyba 2 dni było takie, że troszkę tego śniegu przetrwało. Zresztą Warmia i Mazury nie były wyjątkiem. Stąd klimat nam się troszkę zmienia i pewnie borsuki też będą zmieniały swoje obyczaje. Będą znacznie dłużej aktywne.
One nie są niebezpieczne dla człowieka?
Nie. No, człowieka unikają. Jak już wspomniałem, aktywne są nocą. Do nor wracają wcześnie. Zdenerwowany borsuk tak troszkę puka. Ja miałem wiele spotkań z borsukami podczas swoich przede wszystkim ornitologicznych wędrówek. Najczęściej, kiedy spotkałem je w takich dziwnych okolicznościach, kiedy to właśnie stałem sobie gdzieś w lesie na drodze, kiedy już zapadł zmierzch, nagle patrzę, coś biegnie wprost na mnie i dopiero w ostatniej chwili, a to gdzieś borsuk biegł w jakichś swoich sprawach szybko. Takich sytuacji miałem kilka, właśnie biegnące borsuki. Widziałem też młode, które z matką wychodziły na łowę w końcu czerwca, wtedy zaczynają zaczynają się uczyć od rodziców, gdzie i jak zdobywać pokarm. U borsuków jest bardzo interesująca historia, że bardzo często, tak jak u nas, w naszym gatunku ostatnio socjolodzy piszą, że młodzież coraz później opuszcza rodziców, jest coraz dłużej z rodzicami, podobnie w krajach Europy Zachodniej, zwłaszcza we Włoszech, jeszcze dłużej niż u nas. I u borsuków jest podobnie. Zwłaszcza tu przodują u borsuków córki, które bardzo często po prostu nie opuszczają, zostają z rodzicami. No i stąd ta dość liczna rodzina. Ale tak normalnie w wieku około 7-8 miesięcy w tym wieku mogą już się udać, opuścić rodzinę i zacząć życie na własną rękę. Ale jak już wspomniałem, wiele pozostaje, tworząc właśnie, powiększając rodzinę.
Bardzo dziękuję, panie kierowniku. Bardzo, bardzo dziękuję. Bo już nam czas minął.
Nikt nie dzwonił.
I Bożego błogosławieństwa życzę w tej chwili tam w Łomżyńskim, prawda?
Tak, a ja korzystając chciałbym w imieniu tutaj kierownictwa pani dyrektor Anny Archackiej zaprosić serdecznie do muzeum. To jest w Drozdowie, 10 kilometrów od Łomży, z pięknym parkiem Muzeum Przyrody. Muzeum i przyrody, i poświęcone historii lutosławskim, przede wszystkim rodzinie lutosławskich. Bardzo ciekawa ekspozycja i historyczna, i przyrodnicza. Także,
i czynne kiedy?
Czynne jest też przez cały okres, zwłaszcza weekendy. No teraz z uwagi na pandemię troszkę się te dni pracy muzeów zmieniły, ale myślę, że weekendy na pewno jest otwarte, także warto tu zajrzeć. Jeśli nie jesienią, to wiosną, wtedy będzie można też wyjechać tutaj.
A więc ta miejscowość?
Dolinę Narwi, by pooglądać ptaki, tak, jeśli będą tak. Rozlewiska.
I jeszcze raz miejscowość?
Drozdowo koło Łomży.
10 kilometrów od Łomży, tak?
Tak. Pięknie położone.
Pięknie. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże. Z Panem pozdrawiamy serdecznie.